Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat: poziom bezpieczeństwa energetycznego państwa. Naszym gościem jest pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw rynku gazu i bezpieczeństwa energetycznego. Witam serdecznie w studiu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Panie Januszu, pytanie o strategię energetyczną. Wielu mówi i pyta się, czy politycy, dziś konkretnie rząd, ma strategię energetyczną, która byłaby akceptowana może nawet przez opozycję, tak, bo to nie jest kwestia tak doraźna na 2-3 lata, tylko nieraz mówimy ta perspektywa już 2020, 30 czy nawet 50.
No warto przypomnieć, że to właśnie tereny polskie, ziemie polskie są, można powiedzieć, kolebką światowego przemysłu naftowego. Również na początku XX wieku to właśnie na terenach polskich został wybudowany pierwszy gazociąg, a tak się oczywiście niestety stało, że przez ostatnie blisko 3 dekady po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po czasach sowieckiej okupacji, nie było jasnej polityki prowadzonej konsekwentnie. Tak jak na przykład Niemcy to dbając o swoje interesy energetyczne czynią bez względu na to, jaka koalicja rządzi, właśnie w obszarze osiągnięcia najważniejszego celu, jakim jest oczywiście dywersyfikacja dostaw węglowodorów, ponieważ po komunizmie w sposób naturalny cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej był infrastrukturalnie uzależniony od Rosji. I głównym celem, który powinien przyświecać całej elicie polskiej po 89-90 roku, powinno być uzależnienie od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Tak oczywiście nie było. Były to fale, były próby. Był rząd Akcji Wyborczej Solidarność, który podjął pierwszą próbę budowy niezależnego połączenia gazowego na linii północ-południe, właśnie gazociągu Baltic Pipe, łączącego Polski z duńskim systemem przesyłowym na dnie Morza Bałtyckiego i docelowo oczywiście ze złożami w Norwegii. Po zwycięstwie Sojuszu Lewicy Demokratycznej ten projekt został natychmiast zarzucony. W efekcie zawarto szkodliwy, którego niestety efekty szkodliwe kontraktu aneks 2003 roku czujemy do dnia dzisiejszego. I potem znowu były rządy prawicy, która od 2005 roku chciała rzeczywiście uniezależnić Polskę od rosyjskich węglowodorów. I tutaj kluczową rolę, kluczowym inicjatorem tych pozytywnych zmian, które za chwilę o tym powiem, właśnie w tej chwili się, można powiedzieć, w całościowy pozytywny obraz dopinają, był świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński, ponieważ warto o tym przypomnieć, że właśnie na przełomie 2005 i 2006 roku, kiedy prawica objęła rządy w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy samodzielnie stworzyło rząd i potem i w tym czasie również pan prezydent Lech Kaczyński w grudniu 2005 roku objął swój urząd. To był dokładnie ten moment kryzysu gazowego i wielkiego szantażu ze strony Gazpromu, właśnie wynikającego z tych fatalnych, tej możliwości, którą niestety dały te fatalne negocjacje prowadzone przez Millera i Pola z 2003 roku. Po prostu Polsce brakowało gazu, a nie było żadnej technicznej możliwości sprowadzenia surowca z innego kierunku. I tą strategiczną decyzją, tą strategiczną pozytywną odpowiedzią wtedy Lecha Kaczyńskiego, dlatego też gazoport w Świnoujściu wybudowany właśnie jako efekt tamtej decyzji z pierwszego kwartału 2006 roku.
Kiedy ile lat nam trzeba było?
Tak? Lech Kaczyński wtedy powiedział, że musi być nasza pozytywna odpowiedź i Polska musi mieć swoje własne połączenie niezależne od Rosji i tą odpowiedzią było oczywiście wybudowanie pierwszego gazoportu w basenie Morza Bałtyckiego i rzeczywiście trwało to prawie 10 lat, ponieważ potem po stracie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku, no rząd Platformy Obywatelskiej PSL ponad rok zastanawiał się, czy kontynuować ten projekt, bo drugi projekt, który został podjęty w ramach tej inicjatywy rządu PiS i Lecha Kaczyńskiego, czyli budowa, po raz drugi próba budowy gazociągu łączącego Polskę z Danią, umożliwiającego dostęp do złóż norweskich. To był ten projekt, który natychmiast został wstrzymany przez rząd Donalda Tuska, dosłownie w pierwszych tygodniach. Wiem, ponieważ sam uczestniczyłem wtedy w tych wydarzeniach. Po drugiej stronie byłem członkiem Rady Nadzorczej spółki InvestGas. To była spółka PGNiG, która była właśnie odpowiedzialna za budowę gazociągu Baltic Pipe. I mogę potwierdzić, że zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym ten gazociąg miał być wybudowany do 4. kwartału 2010 roku. Dzisiaj mamy rok 2018 i do tej pory jeszcze ta przysłowiowa łopata nie została wbita. To jest właśnie efekt tych bardzo złej decyzji Donalda Tuska o wstrzymaniu realizacji tej inwestycji. Zabrakło dosłownie kilkunastu tygodni, aby rozpocząć taki proces przetargowy na zakup już bezpośrednio elementów całej infrastruktury, po to, żeby wejść w ten obszar, ten proces, można powiedzieć, inwestycyjny. I niestety te lata Platformy Obywatelskiej i PSL to znowu był zwrot. To był zwrot oczywiście geopolityczny w kierunku Kremla, w kierunku Rosji, co spowodowało reset i geopolityczny. I
zresztą tam wtedy chyba ta umowa z 2010 roku, tak?
Dokładnie. I dokładnie w 2009 roku, kiedy mieliśmy kolejny kryzys w styczniu, kiedy spółka Gazpromu przestała dostarczać gaz Polsce w ilości 2,3 miliarda metrów sześciennych rocznie i znowu stanęliśmy ze względu właśnie na brak infrastruktury, ze względu na brak właśnie gazociągu Baltic Pipe czy jeszcze niewybudowanego terminala, znowu stanęliśmy pod groźbą szantażu i prowadzone były w sposób absolutnie urągającym zdrowemu rozsądkowi, interesom gospodarczym Rzeczypospolitej negocjacje, które zakończyły się podpisaniem bardzo niekorzystnego aneksu w październiku 2010 roku, który zwiększył nasze uzależnienie do roku 2022 ponad 2 miliardy metrów sześciennych gazu. Żeby zrozumieć tak naprawdę istotę tego wyboru wtedy rządu Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka, warto pamiętać, że właśnie ta ilość gazu, która miała być odbierana według z planowanego na wybudowanie około roku 2012-2013 gazoportu w Świnoujściu, została właśnie wpisana do tego wieloletniego kontraktu jamalskiego z Rosjanami, co de facto zwiększyło uzależnienie Polski od surowca rosyjskiego. I na szczęście rok 2015, czyli możliwe zwycięstwo z jednej strony pana Andrzeja Dudy, który objął urząd prezydenta RP oraz stworzenie przez Prawo i Sprawiedliwość samodzielnego rządu. I natychmiast rząd podjął decyzję o powrocie właśnie do tych dwóch projektów. I dzisiaj mówimy o całkowicie innej sytuacji. Chciałbym jednak w tym
miejscu... Mamy rozumieć, że już od dzisiaj, czy od obecnego rządu, w jaki sposób zafunkcjonowała jakaś strategia czy polityka państwa energetyczna, jeżeli chodzi o gaz, o ropę, tak?
Za chwilę pozwolę sobie właśnie powiedzieć o miejscu, w którym jesteśmy po 2,5 roku. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym projekcie, który nie został niestety zrealizowany, którego absolutnym promotorem był właśnie świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński, ponieważ w maju 2007 roku i w październiku 2007 roku, w maju w Krakowie, w październiku w Wilnie odbyły się bardzo istotne z punktu widzenia, można powiedzieć, całej geopolityki europejskiej wydarzenia, szczyty energetyczne w Krakowie i w Wilnie, na których to przywódcy właśnie Polski, Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji oraz Republiki Litewskiej przy cichym wsparciu Kazachstanu podjęli bardzo ważną decyzję o tym, żeby wybudować niezależny od terytorium Federacji Rosyjskiej połączenie do transportu kaspijskiej ropy naftowej, przede wszystkim z Azerbejdżanu, no, Europy do Polski. Brakowało do wybudowania de facto 300 kilometrów ropociągu łączącego system ukraiński z polskim ropociągiem Przyjaźń na granicy polsko-białoruskiej, blisko tego miejsca. i dzięki temu można by było docelowo 20, nawet 25 milionów ton ropy naftowej bez pośrednictwa Federacji Rosyjskiej i to byłby projekt uniezależniający Europę, a szczególnie Polskę.
To znaczy, że to już niemożliwe?
No, niestety nie, ponieważ jednak promotor tego projektu i główny, można powiedzieć, ojciec odtworzenia tego projektu, bo o tym projekcie Odessa, Brody, Płock, Gdańsk, bo tak ten projekt nazywał się, mowa jest od około 30 lat i to Lech Kaczyński go wskrzesił w nowej formule politycznej. Ja pamiętam ten moment, bo akurat sam miałem wielki zaszczyt jako zwykły urzędnik Ministerstwa Gospodarki współuczestniczyć w organizacji szczytów energetycznych i w Wilnie, i w Krakowie, i prezydent Alijew z Azerbejdżanu zadeklarował do tego pierwszego etapu 10 milionów ton ropy naftowej właśnie dla Polski. Tutaj odbiorcami oczywiście byłyby polskie rafinerie, natomiast docelowo oczywiście via Gdańsk przez polski naftoport, przez polski terminal naftowy ta ropa byłaby już eksportowana na rynki całego świata i katastrofa smoleńska spowodowała to, że projekt ten stracił najważniejszego swojego lidera i promotora. Śmierć Lecha Kaczyńskiego spowodowała to, że ten projekt no, przestał mieć tą swoją po prostu dynamikę i w efekcie widać było, że te zmiany, które potem wydarzyły się geopolityczne na Ukrainie całkowicie i wojna przede wszystkim, inwazja Rosji na niepodległe państwo absolutnie jakby w tej chwili spowodowały, że ten projekt jest no, w tych warunkach odłożony na półkę. Jestem przekonany, że Lech Kaczyński by do tego nie dopuścił i doprowadziłby ten projekt do swojego pozytywnego finału i mam nadzieję, że kiedyś do tego projektu wrócimy. Ale kiedy rozmawiamy o gazie, to rzeczywiście jest tak, że w roku 2016, kiedy właśnie w czerwcu do gazoportu przypłynął pierwsza komercyjna dostawa gazu skroplonego. To jest był historyczny moment, kiedy to do polska gospodarka uzyskała możliwość sprowadzania surowca z innego niż rosyjski kierunku. I właśnie gazoport, właśnie dzięki tej decyzji, inicjatywie Lecha Kaczyńskiego otrzymał nazwę świętej pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. I dzisiaj możemy powiedzieć, że po tych dwóch latach, bo właśnie mijają dwa lata od komercyjnego okresu rozpoczęcia użytkowania gazoportu, to przypłynęło 30 transportów gazu skroplonego. Odebraliśmy około 4 miliardów metrów sześciennych gazu w ciągu tych ostatnich lat. Mniej więcej około 16 miliardów metrów sześciennych gazu potrzebujemy do rocznego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych i gospodarkę.
Tak, chciałem zapytać, na ile potrzebna nam jest dywersyfikacja, żeby nie być uzależnionym? I jakie my mamy potrzeby jako państwo, jakie mamy możliwości, jeżeli chodzi o złoża nasze, czy rzeczywiście my musimy brać czy od Rosjan, czy na plus wychodzi nam ta dywersyfikacja, że może lepsze warunki cenowe, bo też można by, może warto wrócić do tego kontraktu, który podpisał pan Pawlak. Jakie to są kwoty, ile musimy za niego płacić i ile musimy odbierać, tak? Bo może tutaj też jest szkopuł w tym, że my musimy ileś tego gazu wziąć i pytanie, czy dywersyfikacja coś zmienia, jeżeli chodzi o gospodarkę naszą i jakąś niezależność.
Jest oczywiste, że każdy monopol to jest sytuacja absolutnie niekorzystna dla odbiorców i ceny w monopolu zawsze są wysokie. Natomiast
kontakt z Rosjanami to monopol.
To jest monopol, ponieważ po komunizmie to, co zostało na obszarze państw Europy Środkowo-Wschodniej, to oczywiście sieć gazociągów i ropociągów skierowana ze wschodu na zachód. Brakuje tych połączeń właśnie na linii północ-południe i dlatego budowa gazoportu w Świnoujściu i budowa połączenia z Norwegią poprzez właśnie terytorium Danii daje to możliwość dywersyfikacji infrastrukturalnej, ponieważ jeżeli gaz gaz jest takim surowcem, którego nie da się przetransportować inaczej jak właśnie poprzez gazociągi czy poprzez metanowce, które przypływają do terminali, które są jednak inwestycjami bardzo kosztochłonnymi i bardzo specjalistycznymi. I jeżeli mowa o tym, dlaczego tak ważne jest ropa naftowa i gaz ziemny z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, to warto tutaj sięgnąć do, ten zapis został wszakże już zmieniony, ale taki zapis był w strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej z 2003 roku, w której wprost było zapisane, że oczywiście węglowodory, a więc ropa naftowa i gaz ziemny traktowane są jako instrumenty polityki zagranicznej. I oczywiście nikt nie ma żadnej wątpliwości, że Rosja traktuje oczywiście to uzależnienie infrastrukturalne z okresu sowieckiego jako element również uzależnienia geopolitycznego. Stąd ten projekt budowy gazociągu najpierw Nord Stream 1, który został uruchomiony w 2011 roku i dzisiaj oczywiście batalia o Nord Stream 2, właśnie jako pewnego rodzaju geopolityczny projekt Rosji i Niemiec po to, aby uniemożliwić przesył, tranzyt przez terytorium Ukrainy gazu do odbiorców w Europie Zachodniej, przez co oczywiście Ukraina wpadłaby w jeszcze większe uzależnienie gospodarcze od Federacji Rosyjskiej oraz w kłopoty, jeżeli chodzi o stratę ogromnej części dochodów z tytułu właśnie przesyłu przez terytorium Ukrainy surowców. Dlatego widać, Federacja Rosyjska i Władimir Putin robią wszystko, aby tego typu projekty uniezależniające Europę Środkowo-Wschodnią od rosyjskiego gazu, aby się nie powiodły, a pod płaszczykiem projektów ekonomicznych realizują swój projekt budowy no, takich kleszczy w tej chwili północnych, jako Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które mają de facto uderzyć w Białoruś, Ukrainę i Polskę jako kraje przesyłowe, przez które przesyłany jest gaz ziemny do Europy. I oczywiście tą jedyną pozytywną odpowiedzią jest oczywiście budowa swojej własnej strategii i to, co wydarzyło się w roku 2015, czyli znowu odwrót od tej, można powiedzieć, prorosyjskiej polityki prowadzonej przez 8 lat koalicji PO-PSL na rzecz po prostu absolutnej strategii budowy w Polsce wolnego rynku. Ponieważ rok 2022 tutaj jest kluczowy, wtedy kończy się ten kontrakt stulecia, kontrakt jamalski 31 grudnia 2022. I jeżeli Polska będzie gotowa infrastrukturalnie, jeżeli Polska będzie miała takie możliwości, aby odbierać surowiec potrzebny nam do funkcjonowania. I teraz odpowiadając na ojca pytanie, jeżeli dzisiaj zużywamy około 16 miliardów metrów sześciennych gazu, to nasze wydobycie krajowe realizowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, którego również miałem być wielki zaszczyt w 2016 roku wiceprezesem, również odpowiadając za tę część nadzorczą nad tymi projektami tak zwanymi upstreamowymi, między innymi w Norwegii, ale przede wszystkim oczywiście wydobycie w Polsce, to jest około 4 miliardów metrów sześciennych gazu, a więc jedna czwarta. I pozostała część surowca jest to surowiec, który musimy importować. Więc z punktu widzenia oczywiście pewnej strategii...
Czyli mamy rozumieć, że teraz praktycznie, jak nie było gazoportu, braliśmy wszystko z Rosji, tak?
No tak,
nie
było żadnej innej możliwości odbioru surowca technicznej po prostu, ponieważ ten obszar postsowiecki, a więc teren byłego NRD, dzisiaj to jest oczywiście teren Niemiec, ale pamiętajmy, że to też jest teren, którego mapa gazociągów jest dokładnie bardzo podobna do tej mapy z roku 89, czy oczywiście Słowacja, Czechy. Na tym obszarze jest po prostu dominujący wciąż surowiec rosyjski. To się oczywiście powoli zmienia, ale jest proste zawsze przysłowie i prosta definicja. Jeżeli możesz liczyć, licz oczywiście na siebie. I naszą odpowiedzią na politykę politykę rosyjską jest oczywiście to, co realizujemy od 2006 roku z tą 8-letnią przerwą, czyli gazoport w Świnoujściu, a przede wszystkim połączenie z Norwegią.
A pytanie o ten gazoport, on może zwiększać swoje możliwości?
Czy... To jest właśnie jedna z tych decyzji, które zapadły kilka miesięcy temu. Za tą inwestycję odpowiedzialny jest w rządzie minister Piotr Naimski, zresztą osoba, która w 2006 roku właśnie realizowała ten projekt budowy terminala LNG i no, drugie podejście do budowy połączenia z Norwegią właśnie przy boku świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. I został w 2016 roku oddany gazoport, który w tym pierwszym etapie dzisiaj mamy możliwości odbioru około 5 miliardów metrów sześciennych surowca.
I to już... Mamy 4 nasze i 5. Tak, już mamy 11.
Już to całkiem... Już to całkowicie zmieniło obraz. To znaczy mamy możliwość, już nie jesteśmy tak bardzo uzależnieni od Federacji Rosyjskiej, ale wciąż między innymi z uwagi na ten niekorzystny aneks 2010 roku, no moglibyśmy dzisiaj dużo więcej odbierać z gazoportu, który wysiłkiem, ogromnym wysiłkiem Polaków został wbudowany, ale Donald Tusk z Waldemarem Pawlakiem zadecydowali, że no ten wolumen...
Ile musimy odbierać od Rosjan?
No, to jest mniej więcej 8-9 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest oczywiście, to są pewne różnice w tej chwili kontraktowe. One wynikają jakby już z zapisów bezpośrednio w kontrakcie jamalskim między PGNiG a Gazpromem. No, mniej więcej to jest taka ilość surowca, ale moglibyśmy odbierać dużo więcej surowca, gdybyśmy mieli taką możliwość, ponieważ w 2010 roku zostało właśnie ten wolumen gazu, ta ilość gazu, która nie była realizowana od stycznia 2009 roku właśnie z kierunku ukraińskiego przez spółkę Gazpromu Rosenergo, została wpisana do tego kontraktu jamalskiego do roku 2022. I błąd strategiczny oczywiście polegał na tym, że zamiast podpisać tak zwaną umowę pomostową do czasu uruchomienia gazoportu w Świnoujściu, a więc do roku 2013-2014, dzisiaj wiemy, że to był rok 2015-2016, jakby uruchomienie już jakby takie techniczne.
Może nie
gazoportu.
Było woli, żeby gazoport nie było takiej, nie, uruchamiać, dlatego ktoś podpisywał nie umowę aż tak.
Z punktu widzenia takiej logiki funkcjonowania państwa, czy które traktujemy jako gospodarstwo, z jednej strony buduje się infrastrukturę, buduje się gazoport, a z drugiej strony podpisuje się kontrakt, który de facto uniemożliwia wykorzystanie pełne tej pierwszej infrastruktury, tej pierwszej części naszej inwestycji. Jest to oczywiście coś, czego no nie można po prostu...
Słyszałem, że tej umowie przygląda się Najwyższa Izba Kontroli, że ma być jakiś raport może nawet na...
Czy ten raport już jest? Ten raport już jest, został już przygotowany wiele lat temu. Jest to raport tajny i zresztą Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat żąda jakby ujawnienia tego raportu. Ja wierzę, że ten raport będzie w najbliższym czasie, tygodniach, miesiącach ujawniony, ponieważ on pokaże dokładnie mapę wpływów i mapę pewnej logiki.
To jak to się stanie, że jest tajny, a go ujawnimy?
No to jest decyzja Najwyższej Izby Kontroli, że w tej chwili wiem, że trwają jakby prace rządowe na rzecz jakby ujawnienia tego raportu, bo to jest decyzja oczywiście prezesa Najwyższej Izby Kontroli na wniosek ministra energii, pana Krzysztofa Tchórzewskiego, który jest wielkim zwolennikiem pokazania tego całego obrazka lat.
Czy to coś zmieni? Czy tylko...
Oczywiście, że zmieni, ponieważ...
Zmieni wiedzę, czy zmieni czas trwania?
Miałem akurat przyjemność i wielki zaszczyt być w zespole profesora Andrzeja Zybertowicza. To był taki zespół, w którego skład również wchodził pan Piotr Naimski i pan premier Jan Olszewski i Piotr Grzegorz Woźniak, który w latach 2009-2010 pomagał panu prezydentowi Kaczyńskiemu, który był największym oponentem stylu i sposobu prowadzenia przez rząd Donalda Tuska negocjacji gazowych, które zwiększały uzależnienie Polski od rosyjskiego surowca. Rok 2009-2010 był specyficzny. Tam był, pamiętamy, od 2008 roku trwał kryzys na rynkach finansowych, co przełożyło się również na produkcję przemysłową. Był najzwyczajniej w świecie spadek zużycia surowca i w przeciwieństwie do roku 2006, kiedy ceny szalały, w roku 2009-2010 Gazprom był zmuszany przez wielkie koncerny włoskie, francuskie, niemieckie do obniżki właśnie ze względu na kryzys na rynkach finansowych i spadek zapotrzebowania na obniżki ceny w kontraktach długoletnich. Tak się stało, tak się nie stało w Polsce. Rząd Donalda Tuska w ogóle nie był zainteresowany rozmową o cenie gazu i odpowiedź na pytanie ojca, co zmieni pokazanie tego raportu Najwyższej Izby Kontroli, to między innymi ja będę tam szukał odpowiedzi, dlaczego rząd Donalda Tuska nie chciał w ogóle rozmawiać o cenie, dlaczego był zainteresowany, aby Polacy płacili horrendalne pieniądze, kiedy istniała realna możliwość obniżenia tej ceny w kontrakcie jamalskim, który obowiązuje do roku 2022.
Myśli pan, że były takie możliwości, tak?
No, były takie możliwości, dlatego, bo nie dokończyłem i będąc w tym zespole w kancelarii prezydenta u Lecha Kaczyńskiego, bo przede wszystkim to właśnie Lech Kaczyński i opozycja Prawo i Sprawiedliwość domagały się transparentności i jawności prowadzenia tych negocjacji. Przypomnę, że to właśnie Komisja Europejska wspierała wtedy ten sposób myślenia. Donald Tusk absolutnie odrzucał wsparcie Komisji Europejskiej. Nie był zainteresowany tym, żeby Komisja Europejska pomagała Polsce i aby inne państwa stanęły za Polską, a de facto również za wszystkimi innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej właśnie w tym zderzeniu, w tym szantażu ze strony Gazpromu z roku 2009-2010. Ten paradoks warto dzisiaj przypominać sobie i wtedy to właśnie Lech Kaczyński walczył o to, żeby Polska miała już wtedy możliwości takie, aby podpisać kontrakt pomostowy, krótki do czasu uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, a potem korzystać jakby z dobrodziejstw tej infrastruktury. I wtedy też w roku 2009-2010 widać dokładnie, jakie negatywne skutki, jak fatalne dla polskiej gospodarki, dla kieszeni Polaków, odbiorców i przede wszystkim dla biznesu.
Ale myśli pan, że wyjawienie, ujawnienie tego wszystkiego może spowodować też skrócenie tego kontraktu? Czy
nie, to oczywiście się nie wydarzy. Natomiast jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji po 2,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy blisko takiego momentu, w którym już się nie zatrzyma tego projektu budowy w Polsce konkurencyjnego rynku gazu. Chodzi o to, że w ciągu najbliższych miesięcy, jak już zapadnie decyzja o tym, że wybuduje Polska razem ze stroną duńską połączenie ze złożami w Norwegii, gdzie przede wszystkim PGNiG jest bardzo dużym inwestorem, ma swoich kilkanaście, miał 19, teraz będzie mieć troszeczkę więcej koncesji, wydobywa surowiec i ten surowiec nasz po prostu będziemy chcieli.
Czyli mówimy o tym projekcie Baltic Pipe, tak?
Tak, no bo Baltic Polska. Pipe, znaczy przede wszystkim można powiedzieć, to jest tak zwana brama norweska. Baltic Pipe jest gazociągiem, który łączy polski i duński system przesyłowy podmorskim gazociągiem na dnie Morza Bałtyckiego. Potem gaz płynie i to jest drugi element tego projektu przez obszar duński już lądowy i wymagana jest oczywiście rozbudowa tej infrastruktury razem z dużą tłoczną i potem należy połączyć jeszcze duński i norweski system przesyłowy kolejnym gazociągiem. To jest, ojcze, największa inwestycja infrastrukturalna w obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej.
Największa to znaczy?
Realizowana od 1989 roku. Jej wartość dzisiaj to jest 1,7 miliarda milionów euro, czyli ponad 7 miliardów złotych. Mowa oczywiście o skali inwestycji infrastrukturalnych i realizacja tej inwestycji całkowicie zmieni w 2022 roku.
Ale to się już dzieje? To się
staje? Całkowicie.
Czyli znowu może być jakieś niebezpieczeństwo tego, że się, no nie wiem, nawet jakaś zawirucha polityczna i co, z tego się wycofujemy, czy jednak to jest na tyle ważne z takiej strategicznej strony dla państwa, dla Polaków?
Około listopada, kiedy już zapadnie ta finalna decyzja o również przebiegu trasy tych gazociągów.
Listopada tego roku, tak?
Tego roku, oczywiście 2018 roku. Za to międzyresortowo jest również odpowiedzialny Piotr Naimski, który koordynuje działania całego rządu, a ta sprawa jest dla i prezydenta Andrzeja Dudy i dla całego rządu pana premiera Morawieckiego absolutnie kluczowa, aby to poparcie Polski dla tego projektu, jak i również poparcie duńskie, Duńczycy również chcą realizować ten projekt, bo zwiększa ich bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli już zapadną te finalne decyzje inwestycyjne o tym, że dwie strony, czy strona duńska i Polska realizuje ten projekt, to już będzie ten moment, kiedy już nie będzie można się cofnąć, już będą ogromne groziły kary za zerwanie tego kontraktu. Jesteśmy bardzo blisko tego procesu, bo zawsze jest w realizacji tego typu inwestycji ten okres taki przygotowawczy, najdłuższym okresem. Ja powiem w ten sposób, że szacuje się, że gazociąg Baltic Pipe rozpocznie się jego budowa około roku 2020. I ona przebiegnie bardzo szybko, około 1,5-2 lata i ten gazociąg będzie zbudowany. No musi być zakończony do 31 grudnia 2022.
Mówimy do okresu obowiązywania jamalskiego, tak?
Wtedy, kiedy się kończy kontrakt jamalski. I dzięki temu połączeniu Polska od 1 stycznia 2023 będzie mogła importować 10 miliardów metrów sześciennych surowca, w tym dużą część tego surowca, 2-3 miliardy metrów sześciennych, dzięki prowadzonej przez PGNiG racjonalnej polityce zakupu złóż, surowca własnego, właśnie, który jest kupowany na koncesjach. 2-3 swoje takie, no pozostałe oczywiście surowiec trzeba będzie z
4 dalej będziemy wydobywali naszego gazu i z 5-6 będzie z gazoportu, tak?
Z gazoportu jest tak, bo jeszcze tu warto to uzupełnienie zrobić. Właśnie zapadła kilka miesięcy temu decyzja, że w ten pierwszy etap to jest 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Tyle możemy się odbierać, ale do roku 2020-2021 zostanie gazoport rozbudowany i będzie możliwość odbioru około 7,5 miliarda metrów sześciennych surowca. Tak zresztą ten gazoport był planowany od samego początku, od roku 2006, kiedy ta decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła. Co to oznacza? Że dzisiaj, gdybyśmy sobie wyobrazili rok 2023, czyli 1 stycznia, to mamy, przyjmując, że zużycie surowca jest takie samo jak dzisiaj, czyli 16 miliardów metrów sześciennych, mamy 4 miliardy metrów sześciennych własnego krajowego surowca, mamy 10 miliardów surowca sprowadzonego z kierunku północnego, więc
Norwegii,
mamy 14 i mamy 7,5 miliarda surowca sprowadzonego z każdego kierunku amerykańskiego, katarskiego.
Możemy handlować, tak?
I już to właśnie to ojciec powiedział, nagle sytuacja całkowicie się zmienia, bo Polska staje się miejscem handlu gazem, bo mamy już na starcie nadwyżkę i dlatego Polska staje się
takim hubem.
To jest właśnie takie miejsce, w którym się handluje surowcem, który ten surowiec jest z różnych kierunków. No, nam zależy na tym i każdemu innemu, bo tu powinny być reguły dla wszystkich spółek, przedsiębiorstw takie same. Każdy powinien być zainteresowany korzystaniem z gazoportu i z naszych gazociągów i jak najtaniej sprowadzać na teren Rzeczpospolitej surowiec i ten surowiec będzie kupowany na przykład przez Ukraińców, na przykład przez Słowaków, którzy mają bardzo ciężką sytuację, są, no, można powiedzieć, bardzo mocno uzależnieni od, jeszcze gorzej niż inne państwa, od rosyjskiego surowca i oczywiście Litwinów i państwa bałtyckie, bo tam też jest zbudowany między polskim a litewskim systemem przesyłowym interkonektor, czyli gazociąg łączący te systemy. Polska stanie się bardzo ważnym graczem, jeżeli chodzi o sprzedaż surowca i to oczywiście krzyżuje zdecydowanie plany Gazpromowi, ponieważ możemy sobie, ja jestem przekonany, że tak będzie, wyobrazić Polskę bez rosyjskiego gazu. Bez tego gazu politycznego, którego sprzedaż, a przede wszystkim sprzedaż ropy naftowej, powoduje to, że Władimir Putin i elity rosyjskie mają pieniądze na zbrojenie i mają pieniądze na takie działania, jak na przykład inwazja na niepodległe państwo, jakim jest na przykład Ukraina i zajęcie Krymu. To jest właśnie konsekwencja.
My byśmy też mieli na co wydawać pieniądze, prawda?
Znaczy, chodzi o to, że staniemy się rzeczywiście niepodległym państwem, jeżeli chodzi o surowce, bo oczywiście...
A skąd otrzymujemy surowiec
do gazoportu dzisiaj przepływa przede wszystkim surowiec z Kataru,
tak?
Bo taki jest kontrakt długoterminowy zawarty. Każda infrastruktura budowana jest w oparciu również o pewien element kontraktowy. I taki kontrakt został za czasów Platformy Obywatelskiej z Katarem zawarty.
Dobry.
Ale to jest kwestia już pewne interpretacje. On ma, on może, gdybyśmy mieli taką sytuację, że rządziliby prawdziwi fachowcy znający się na, jakby na realizacji tego typu inwestycji, to na pewno byłby jeszcze lepszy, ale ważne, że ten kontrakt jest i on dzisiaj daje możliwość jakby budowania całego koszyka eksportowego, bo pamiętajmy, że przy kontrakcie długoterminowym można oczywiście jeszcze dobudowywać to kontraktami tak zwanymi spotowymi, krótkoterminowymi, szczególnie w okresie letnim, kiedy ten surowiec jest dużo tańszy. I jakby suma tych wszystkich kontraktów powinna dawać nam cenę dużo bardziej atrakcyjną niż dzisiaj jest prowadzony surowiec z kierunku rosyjskiego. Ale warto przypomnieć, że do Polski już dzisiaj trafia nie tylko surowiec katarski, ale na przykład właśnie gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych, a to Stany Zjednoczone ze względu właśnie na fantastyczną rewolucję łupkową z importera stały się w ostatnich latach eksporterem surowca. Jeszcze kilkanaście miesięcy był tam tylko jeden terminal, można powiedzieć, eksportowy, wysyłający statki do takich państw jak Polska. Dzisiaj są już dwa, za chwilę będzie trzy, cztery, pięć, sześć. To pokazuje, że my możemy sobie wyobrazić, że to właśnie gaz amerykański będzie tym surowcem dominującym w polskim terminalu. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ jest to gaz absolutnie biznesowy, nie jest to gaz polityczny. Jest to świetna wiadomość nie tylko dla Polski, polskiej gospodarki, miejsc pracy. Polska zyskuje na tym również ogromne wpływy z tytułu przesyłu tego surowca. To jest przede wszystkim fantastyczna informacja właśnie dla państw takich jak
może
Ukraina.
Może na tym zarobimy, tak?
No to my na pewno zarobimy, a na pewno staniemy się geopolitycznym, jeszcze ważniejszym partnerem dla państw, które są w sposób absolutnie fundamentalny szantażowane przez Władimira Putina. To przede wszystkim jest oczywiście Ukraina. I to się właśnie w tej chwili dzieje. Więc podsumowując, ten obszar gazowy jest oczywiście wszystko na bardzo dobrej drodze i to już tak jak rok temu, półtora roku temu, jak się spotykaliśmy, mówiliśmy o planach, o tym, że chcemy wybudować, że Polska dąży do wybudowania połączenia na linii północ-południe, to dzisiaj mamy taką sytuację, że to się właśnie w tej chwili dzieje. Wchodzi to już w taki etap przedinwestycyjny, za chwileczkę inwestycyjny. Ścigają się z nami oczywiście Rosjanie i Niemcy, którzy bardzo szybko chcą wybudować Nord Stream 2, ale tutaj, bo to należy podkreślać, fundamentalną również zmianę jakościową funkcjonowania, no można powiedzieć, polskiej administracji. Mowa tu przede wszystkim o tym pozytywnym przykładzie prezesa UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który w sposób absolutnie skuteczny, jak prawdziwie profesjonalny polski urzędnik dbający o interesy Polaków, ale również i mieszkańców Europy, o konkurencję i konsumentów, w sposób skuteczny wkłada kij w szprychy Gazpromowi. Przypomnę, że to właśnie prezes polskiego UOKiK-u w 2016 roku latem zablokował możliwość stworzenia formalnego konsorcjum budującego Nord Stream 2, zarzucając, że będzie to de facto konsorcjum pracujące wyłącznie dla interesów rosyjskich, dla interesów Gazpromu i stworzy niebezpieczną dla konsumentów sytuację. Gazprom nawet z tym nie dyskutował, natychmiast podjął decyzję kilkanaście godzin po tej inicjatywie polskiego prezesa UOKiK-u, że nie powstało to konsorcjum, zrezygnowano i dzisiaj dokładnie kilka dni temu prezes UOKiK-u podjął drugą inicjatywę, zarzucając pewnego rodzaju zmowę firmom, które w 2016 roku, to było jest pięć koncernów zachodnich, takich jak Shell, jak OMV czy Wintershall, razem z Gazpromem chciały wtedy stworzyć konsorcjum. Dzisiaj w sposób nieuprawniony, cichy, tak chcą finansować ten projekt, że de facto jest ten sam efekt osiągnięty, tylko nie w formule konsorcjum, ale to również grozi konsumentom i zaburza konkurencję. I do 25 maja firmy te będą musiały do stanowiska prezesa polskiego UOKiK-u się ustosunkować. Co to faktycznie oznacza? Oznacza to, że w sposób absolutnie skuteczny Polska korzysta dokładnie z tych ram prawnych, które daje Unia Europejska, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, oczekiwania budowy konkurencyjnych rynków w różnych obszarach. Teraz mówimy oczywiście o gazie i to może oczywiście spowodować opóźnienie, miejmy nadzieję, jak największe projektu Nord Stream 2, który jest w sposób ewidentnie nastawiony na uderzenie w, no, takie w podstawy suwerenności Ukrainy.
Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Podam numery telefonów. Czekamy na Państwa głosy, pytania. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. 536 600 300 i 536 600 400. I dwa telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Jest też komunikator Skype'owy. Jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, zachęcamy oczywiście do komunikacji wideo. Pan wspomniał o tej decyzji, może nim pierwszy widz UOKiK-u. No bo wydaje mi się, że też polityka Unii Europejskiej nie do końca jest spójna, że nie do końca ona pozwala na to, żeby państwa też mogły trochę myśleć o swojej niezależności, o tym, żeby nie być pod... Bo dopuszczenie Nord Stream 1, teraz Nord Stream 2, to że my się... Że my walczymy w oparciu o prawo, że podnosimy te głos, że chcemy, żeby mieć prawo do tego. No, czy rzeczywiście tak jest, że Unia Europejska nas wspiera? No, głównie Niemcy, które stoją za Nord Stream 1, myślę, za Nord Stream 2 również.
No, ja mogę to powiedzieć troszeczkę też z waszego doświadczenia, wspominając rok 2016, kiedy jako wiceprezes PGNiG byłem odpowiedzialny również za ten obszar w tym polskim potentacie gazowym, za obszar prawny, a więc miałem przyjemność akurat budowy, no jednak nowego zespołu po tym okresie ostatnich 8 lat koalicji PO-PSL i rządach w PGNiG osób, które jednak no nie do końca były zwolennikami myślenia w kategoriach budowy silnego podmiotu, który będzie sprowadzał inny niż rosyjski surowiec. Więc reformowałem ten obszar prawny i stworzyłem grupę fantastycznych prawników, którzy dzisiaj toczą jeden z najważniejszych sporów prawnych w polskiej gospodarce, którego zakończenie, no myślę, że będzie to przełom roku 2018-2019. Chodzi oczywiście o arbitraż z Gazpromem, chodzi o sposób ustalania cen kontraktu, między innymi kontraktu jamalskiego. Nie tak dawno Ukraińcy wygrali jeden z arbitrażów z Gazpromem. Można z Gazpromem wygrywać. Jeżeli Polska by wygrała sprawę z Gazpromem, byłby to fantastyczna wiadomość, ponieważ oczywiście osłabiłoby to zdolności Gazpromu do realizacji projektu Nord Stream 2 w kontekście oczywiście finansowym. Utrudniłoby to na pewno, a przede wszystkim byłby to sygnał pozytywny dla polskiej gospodarki, ponieważ Gazprom musiałby oddać część właśnie tej tak zwanej renty monopolistycznej wynikającej z nadużywania monopolistycznej procedury. Patrząc się na to, w jaki sposób dzisiaj PGNiG te sprawy realizuje i Ministerstwo Energii pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, jestem naprawdę optymistycznie nastawiony i jestem przekonany, że uda się doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy świętować zwycięstwo Polski z Gazpromem. Ale no niestety ojciec ma rację, że sytuacja, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, nam nie jest czytelna i Komisja Europejska, urzędnicy są niestety zdominowani przez Niemców, którzy są w sposób oczywisty zainteresowani realizacją projektu Nord Stream 1-2. I tutaj, szczególnie tym osobom, które tak często mówią o tym wspólnym języku w Unii Europejskiej, zachęcam zawsze do poznania i przyjrzenia się kwestii związanej z solidarnością z Polską i z 8 państwami, które no, podlegają pewnej presji Gazpromu. Chodzi tu przede wszystkim o państwa bałtyckie, Polskę, Słowację, Czechów i Bułgarię. To są te państwa, wobec których sama komisja kilka lat temu zarzuciła Gazpromowi nadużywanie monopolistycznej pozycji. I co się w tej chwili dzieje w tej sprawie? W tej chwili właśnie dochodzą nasze takie sygnały jeszcze nieoficjalne, że to właśnie Komisja Europejska będzie chciała zamiast wymierzyć Gazpromowi karę, a może wymierzyć karę do 10% globalnych dochodów tego globalnego rosyjskiego koncernu, będzie chciała iść na ugodę i wbrew interesom konsumentów, wbrew interesom gospodarczym Unii Europejskiej postarać się nie krzywdzić Gazpromu, który nadużywał w stosunku do państw i gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej swojej monopolistycznej pozycji. Więc mamy to zderzenie, że z jednej strony polskie władze, polskie elity gospodarcze i urzędnicze starają się walczyć o interesy oczywiście gospodarcze Polski i geopolityczne, ale przede wszystkim o interesy konsumentów. Mowa tu z jednej strony o UOKiK-u, który jest niezależnym organem, i na przykład PGNiG i Ministerstwo Energii, z drugiej strony, które prowadzi intensywny dialog i spór z Gazpromem i szuka tego wsparcia Komisji Europejskiej. Niestety, to wsparcie niestety nie przychodzi. Jest to wsparcie zdecydowanie bardziej widoczne dla Nord Stream 1 i Nord Stream 2. I z drugiej strony właśnie ta pozycja Komisji Europejskiej i te niestety głosy. I tutaj solidarności po prostu brakuje całkowicie.
Czyli musimy robić swoje. Mamy pierwszego widza. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Szczęść
Boże panu.
Mówi Józef z Lublina.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam obecnych w studio i proszę o odpowiedź na pytanie, kiedy można się spodziewać tańszego gazu w Polsce? Mniej więcej orientacyjne. No dziękuję i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, Panie Józefie. Tańszy gaz w Polsce.
Czy mamy jakąś... To się już dzieje dzisiaj po prostu.
Porównanie, tak?
Znaczy dzisiaj się dzieje, no jeżeli byśmy wygrali ten spór z Gazpromem na arbitraż, to jest szansa, że już zostanie zmieniona pewnego rodzaju formuła ustalania cen surowca. Natomiast tak naprawdę konkurencyjny rynek gazu skończy się wtedy, kiedy skończy się monopolistyczny czy quasi-monopolistyczny dzisiaj kontrakt jamalski, kontrakt stulecia, który był jeszcze zawarty przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, czyli po prostu 31 grudnia 2022 roku. Ale dzisiaj oczywiście można już przy rosnącym zużyciu surowca kupować ten surowiec od innego niż rosyjski dostawca. I to się oczywiście dzieje właśnie dzięki terminalowi.
Mam rozumieć, że to jest uzależnione od tego, jak drogi gaz kupujemy. Tak?
Znaczy to jest uzależnione przede wszystkim od tego, że jeżeli musimy w kontrakcie długoterminowym kupić określoną ilość surowca, to po prostu musimy się z tych zobowiązań kontraktowych wywiązać. A jeżeli te zobowiązania przestaną istnieć, to tym modelem, do którego Polska dąży i tym właśnie wymarzonym modelem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to jest stworzenie modelu włoskiego, niemieckiego, francuskiego czy angielskiego, w którym to ten wolumen czy koszyk importowy, czyli tam ilość gazu, którą musimy importować, podzielona jest na kilka.
Ile gdzie kosztuje i dlaczego?
Już mówię, bo to są zawsze informacje niejawne. Jestem zawsze bardzo, można powiedzieć, z dystansem podchodzę do nich, ponieważ wiem, będąc kiedyś wiceprezesem PGNiG, jakie były rzeczywiste, można powiedzieć, ceny, a jakie były ceny podawane w prasie. Dlatego nigdy nie lubię spekulować, ale zawsze pokazuje ten, czy daje ten przykład z roku 2014, kiedy to rosyjska agencja Interfax podawała ceny surowca jakby od strony rosyjskiej dla różnych odbiorców polskich, włoskich czy przede wszystkim niemieckich. No, dowód był to taki, że Polska około 20% płaciła więcej za rosyjski, ten sam rosyjski surowiec, niż czyniły to spółki niemieckie. I tu warto na przykład powiedzieć, że sami siebie jako państwo deprecjonowaliśmy, ponieważ w efekcie tego fatalnego porozumienia Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka z października 2010 roku nie tylko nie rozmawialiśmy o cenie gazu, nie tylko zwiększyliśmy uzależnienie od rosyjskiego gazu do roku 2022, ale w sposób całkowicie nieodpowiedzialny rząd pozbawił polską gospodarkę wpływów za przesył surowca do krajów starej piętnastki Unii Europejskiej. O co dokładnie chodzi? Przez Polskę przebiega 660 km gazociągu jamalskiego, którym mniej więcej 27-28 miliardów metrów sześciennych gazu jest rocznie przesyłane do państw Europy Zachodniej, w tym przede wszystkim do Niemiec. I z tego tytułu, bo to był też taki słynny spór, jeżeli chodzi o taryfy, czyli o poziom ustalany przez Polskę, jeżeli chodzi o kwoty wpływów z tytułu przesyłu surowca przez tą infrastrukturę. Taki był spór w latach 2006-10 właśnie, czy 9 z Gazpromem. I spółka, która jest właścicielem tego gazociągu, czyli spółka Europolgaz, ona w 48% należy do PGNiG, w 48% do Gazpromu. Jeszcze jest spółka Gaz Trading 4%, która jest też jakby podzielona, ale tu większość ma PGNiG. I chodzi generalnie o to, że w tych latach, w tym pierwszej dekadzie XXI wieku spółka zarabiała od 200 do 400, nawet 500 milionów złotych rocznie właśnie z tytułu przesyłu tego surowca do państw starej piętnastki. I tego Gazprom nie akceptował. Nie akceptował płacenia Polsce absolutnie należnych nam, naszej spółce, dochodów i to kwestionował. I co zrobił rząd Donalda Tuska? Rząd Donalda Tuska zaakceptował żądania Gazpromu i Donald Tusk spowodował to, że w umowie z października 2010 roku znalazł się zapis, że maksymalny zysk netto spółki Europolgaz może wynieść, i teraz jak mówię tą kwotę, to jest ona niewyobrażalna, 21 milionów złotych. Ja zawsze powtarzam, że to jest tak śmieszna kwota. Mieliśmy 400, 300, 500 milionów złotych, a w sposób administracyjny politycy PO i PSL powiedzieli, Polska z tytułu przesyłu 27-8 miliardów złotych spółka Europolgaz może zrobić maksymalnie 21 milionów złotych. Co to oznacza tak faktycznie? Oznacza to, że jesteśmy tak bogatym państwem, Polska jest tak bogatym państwem, że w sposób rzeczywisty subsydiuje, czyli dotuje cenę gazu dla gospodarki niemieckiej. Stać nas na to, żeby obniżyć koszty przesyłu surowca przez terytorium Polski do Niemiec, a więc cena surowca dla niemieckiego odbiorcy jest oczywiście albo konkurencyjna, albo Gazprom zarabia więcej. To jest rzecz oczywiście niebywała i to się musi oczywiście zmienić. Myślę, że to jest obszar, który będzie bardzo istotny w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku kończy się tak zwany kontrakt przesyłowy, ponieważ jest jeszcze drugi właśnie kontrakt, czyli właśnie kontrakt przesyłowy do państw starej piętnastki 31 grudnia 2019 roku. I jeżeli nie zostanie wybudowany do tego czasu Nord Stream 2, wszystko na to wskazuje, że nie zostanie na szczęście wybudowany, to oczywiście w tych relacjach polsko-rosyjskich w przyszłym roku będzie bardzo, bardzo nerwowo, ponieważ oczywiście Rosjanie będą za wszelką cenę chcieli doprowadzić do utrzymania tego fatalnego porozumienia Donalda Tuska.
Tak, rodzą się pytania, czy to są dyletanci? Nie wiem, pan Tusk i pan Pawlak, czy no nie wiem.
To jest, dlatego ja myślę, że dlatego pan minister Krzysztof Tchórzewski chce ujawnić i dąży do tego, żeby ujawnić raport Najwyższej Izby Kontroli, która jest organem powołanym i urzędem do tego, aby w sposób obiektywny oceniać funkcjonowanie polskiego państwa, części administracji. Właśnie z tych negocjacji gazowych okresu 2009-10, bo chciałbym powiedzieć, co się na szczęście wtedy pozytywnego wydarzyło. Znaczy dzisiaj, z perspektywy dzisiejszej, w ogóle by nie było tej ojcze rozmowy, gdyby Donald Tusk zrealizował plan, który chciał zrealizować z Waldemarem Pawlakiem, bo przypomnę, że w roku 2009-10 PO i PSL chciało przedłużyć kontrakt jamalski obowiązujący dzisiaj do roku 2022, do roku 2035. na tych samych właśnie zasadach. Co to by oznaczało? Oznaczałoby to, że monopol Gazpromu byłby na najbliższe kolejne dekady. W ogóle byśmy dzisiaj nie rozmawiali o budowie Baltic Pipe. Nie rozmawialibyśmy o wykorzystaniu i rozbudowie gazoportu, ponieważ w sposób polityczny dominacja Gazpromu i Federacji Rosyjskiej zostałaby na najbliższe lata przypieczętowana. I tylko i wyłącznie absolutnie fundamentalny sprzeciw świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a potem pamiętam to bardzo dobrze, te przemówienia i naciski z września 2010 roku, już po katastrofie smoleńskiej pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, spowodowały to, że rząd się PO-PSL cofnął akurat z tego warunku i nie przedłużył tego kontraktu, co dzisiaj z tej perspektywy absolutnie umożliwia Polsce rozmowę o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o warunkach budowy konkurencyjnego rynku gazu. Więc odpowiadając tutaj przed chwileczką naszemu przedmówcy i telewidzowi, dzisiaj nie mówilibyśmy w ogóle o polskim tańszym gazie i gazie dla Polski, gdyby ta decyzja w 2010 roku zapadła. Nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co kierowało polityków PO i PSL. Jeżeli dzisiaj pokazujemy standardy europejskie, pokazujemy wolny rynek, pokazujemy wolną konkurencję, pokazujemy normalną grę rynkową, to w 2009-2010 roku rząd Platformy Obywatelskiej, PSL, rząd Donalda Tuska robił wszystko, żeby zawrócić, żeby przestawić zwrotnicę z zachodu na wschód. Robił wszystko, aby zwiększyć uzależnienie Polski od rosyjskiego surowca. To w dużej części się udało, pozbawiając z jednej strony wpływów za przesył kilkudziesięciu miliardów metrów sześciennych surowca gazu ziemnego do państw starej piętnastki, ale przede wszystkim zwiększono uzależnienie do roku 2022. I dzisiaj, gdyby w 2015 roku nie wygrał Andrzej Duda wyborów prezydenckich i gdyby nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, które wróciło natychmiast do tych projektów dywersyfikacyjnych w zakresie gazu ziemnego, mielibyśmy nie mam żadnej wątpliwości, sytuację taką, że nie mówilibyśmy dzisiaj o budowie połączenia z Norwegią, nie mówilibyśmy o rozbudowie gazoportu do 7,5 miliarda metrów sześciennych. Zastanawialibyśmy się dzisiaj w studio tutaj z poziomów ekspercko-opozycyjnych na temat tego, w jak fatalny sposób prowadzone są kolejne negocjacje polsko-rosyjskie, które spowodowałyby kolejne uzależnienie na kilkadziesiąt lat od rosyjskiego surowca. Na szczęście to jest za nami.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo, halo.
Halo.
Witamy serdecznie, proszę nam się przedstawić i prosimy o pytanie.
Andrzej ze Szczecina.
Szczęść Boże.
Witam szanownych państwa. Ja miałbym dwa takie pytania. Chciałbym wiedzieć, jaki jest udział gazu w globalnym, jak to ująć, w globalnym polskim...
miksie energetycznym, to się tak nazywa.
Tak, 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 tak. Ile gaz zajmuje, jaki procent i jaka jest różnica w cenie gazu, ale tak konkretnie, gazu rosyjskiego, gazu z Kataru i gazu ze Stanów Zjednoczonych.
To wszystko, panie Andrzeju?
Tak, tak, to wszystko.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Na szczęście to jest tylko kilkanaście procent, więc niewiele, ale to trzeba podkreślić, bo sam nie jestem zwolennikiem, chociaż pracowałem w PGNiG, które zajmuje się oczywiście obrotem gazu, zwiększeniem uzależnienia polskiej gospodarki od surowca, który musimy importować, ponieważ mamy własny surowiec, a więc przede wszystkim węgiel brunatny i węgiel kamienny i dobrze jest tak, że w tym miksie energetycznym to jest dominujący surowiec i zresztą rząd pana premiera Morawieckiego i wcześniej pani premier Beaty Szydło dokładnie tą politykę realizują, aby zabezpieczyć tą nadzwyczajną sytuację, jaką Polska ma z punktu widzenia geologicznego, czyli własne zasoby.
No chociaż Komisja Europejska też oczywiście na pytanie próbuje przykręcać, jeżeli chodzi o węgiel kamienny. niezmienny.
Na pytanie o ceny surowca, to oczywiście jakby nie tylko jako ekspert, ale jako były wiceprezes PGNiG-u nie mogę odpowiedzieć, ponieważ są to umowy i pewne formuły cenowe po prostu tajne i to jest kwestia tylko i wyłącznie spekulacji. Jedno jest pewne, że jeżeli nie będzie kontraktu monopolistycznego, takiego długoterminowego i to, co chciałem jeszcze podkreślić, to ten model docelowy w tym właśnie koszyku importowym powinien wyglądać tak, że jeżeli mamy 100% importowanego gazu w tym koszyku, to dzisiaj, kiedy on jest w 90-85% stanowi surowiec z jednego kontraktu i z jednego kierunku, czy od rosyjskiego dostawcy, to właśnie w takim docelowym, właśnie zgodnie z europejskimi standardami modelu na niemieckim rynku, na francuskim czy na włoskim, to jest maksymalnie 25-30% z jednego kierunku od jednego dostawcy. I to jest właśnie
taki cel Polski. Gaz, ropa z czterech stron.
Czyli tak? Po prostu chodzi o to, że od 1 stycznia 2023 roku Polska powinna, tu wtedy przede wszystkim PGNiG, chociaż wtedy PGNiG już będzie tracił swoją jakby pozycję dominującą, znaczy może tracić, ponieważ pojawi się naturalna sytuacja, w której będzie przestrzeń dla innych spółek handlujących gazem, ponieważ przestanie obowiązywać kontrakt monopolistyczny. To jest oczywiście dobra informacja z punktu widzenia cen gazu ziemnego, a o to nasi telewidzowie przede wszystkim pytają. Oczywiście gorsza z punktu widzenia spółki, ponieważ straci swoją, można powiedzieć, dominującą pozycję, może nie od razu, ale będzie to jakiś tam proces, ale z punktu widzenia konkurencyjności, z punktu widzenia cen, oczywiście to będzie dobra informacja i wtedy, jeżeli od roku 2023 będziemy mówić o tym, że w tym koszyku importowym mamy 3, 4, 5, 6, nie wiem, 2 długoterminowe kontrakty, 3 średnioterminowe, 3 krótkoterminowe, to jest to bardzo dobrze i wtedy myślę, że wszyscy będą zainteresowani, a przede wszystkim średnie i duże firmy, a więc koncerny takie jak PKN Orlen, jak Lotos, jak przede wszystkim zakłady chemiczne, gdzie cena surowca jest jedną z determinantów najważniejszych, jeżeli chodzi o produkcję produktów bezpośrednio dla rolnictwa i w ogóle produkcję chemiczną, będą zainteresowane, aby jak najtaniej kupować ten surowiec od różnych dostawców. Będziemy mieć po prostu prawdziwy, wolny rynek. To jest ten model, do którego dzisiaj dążymy, ale żeby to zrobić, musimy mieć oczywiście
własną infrastrukturę. A ktoś dzisiaj też pilnuje PGNiG? Znaczy pilnuje praw obywateli i firm, żeby no, mamy drogi gaz z Rosji, ale żeby nasz dystrybutor nie brał od nas za dużo, tak? Bo zawsze się można zasłonić jakąś umową. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy w którym miejscu jest obywatel?
Dobrze, że ojciec o to pyta, ponieważ to, co się zmieniło również od 2015 roku, a więc skuteczny progospodarczy nadzór rządu nad spółkami Skarbu Państwa spowodował między innymi to, ja mogę to w ten sposób już ocenić jako jest element sukcesu, w którym sam uczestniczyłem w roku 2016, że był pewien paradoks, że polskie spółki Skarbu Państwa, które no można powiedzieć przysłowiowo są w takiej dużej grupie kapitałowej Polskie Państwo, której głównym akcjonariuszem lub udziałowcem jest Polskie Państwo, Skarb Państwa. I duża część z tych spółek kupowała w większości gaz nie tylko od PGNiG, ale od innych spółek pośredników, które kupowały gaz rosyjski z zachodniej granicy. I to był ten paradoks, że z jednej strony mieliśmy monopolistyczną pozycję Gazpromu w ramach kontraktu długoterminowego, z drugiej strony ten surowiec, który PGNiG sprowadzał, miał duży problem, żeby go sprzedać najważniejszym odbiorcom, w którym większość oczywiście tych dużych, największych odbiorców przemysłowych to są spółki Skarbu Państwa. A tam między innymi w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL w sposób absolutnie dziwny i jakby niezrozumiały powodowano to, żeby tworzyć miejsce dla różnych pośredników i pozwalać zarabiać spółkom innym niż spółka, która realizuje przecież rządowy kontrakt, bo przecież ten kontrakt jamalski jest kontraktem rządowym, gwarantowanym przez rząd. To jest oczywiście pewnego rodzaju zaszłość, można powiedzieć, geopolityczna,
czyli to
polityczna.
Mamy rozumieć podnoszone
bo też pamiętajmy,
koszta,
że
tak?
Dzisiaj jest sytuacja taka na rynku, na każdym wolnym rynku, że no trudno, żeby rząd narzucał danej spółce realizację danego kontraktu. Kontrakt jamalski jest kontraktem międzyrządowym. z lat 90. i czy efektem porozumień z lat 90. i to oczywiście jest sytuacja, która jest pewną naleciałością, ale od 2023 roku jeden kontrakt, ostatni kontrakt międzyrządowy przestanie obowiązywać, już będzie czysty, wolny rynek i to spółki będą decydować, jakie kontrakty zawierać i na jakich zasadach. PGNiG już będzie mieć absolutnie wolną rękę, aby kupować gaz z jakiegokolwiek kierunku, od jakiegokolwiek dostawcy po cenach, które sam wynegocjuje. I to oczywiście będzie też szansa na wejście innych spółek na polski rynek i dzięki temu cena oczywiście będzie spadać. Ja tylko mówię o tym, co się zmieniło. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że ten nadzór po roku 2015 spowodował przede wszystkim to, że w sposób racjonalny pozycja PGNiG oczywiście wzrosła w kontekście jakby zużycia tych zasobów, które są importowane. Przez to oczywiście można było zaproponować lepszą, konkurencyjniejszą cenę samego surowca dla odbiorców indywidualnych, bo ta cena jednak zaczęła spadać. To jest również efekt polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście dobrych rządów władz PGNiG, które spowodowały to, że PGNiG stał się bardziej konkurencyjny z ofertą, między innymi z ofertą dla małych i średnich firm. I co jest bardzo ważne w tej całej układance, takie firmy jak PGNiG w sytuacji monopolistycznej czy quasi monopolistycznej w tym okresie rządów Platformy Obywatelskiej bardzo szybko zaczęły tracić rynek na rzecz różnych innych podmiotów tworzonych ad hoc, które sprzedawały gaz klientom indywidualnym. To byli oczywiście pośrednicy, którzy sprzedawali rosyjski surowiec. Ja śmiem twierdzić i będę bronił tej tezy, że to nie był przypadek, że tak się to po prostu działo, żeby osłabiać, żeby nie było takiej presji nadzorczej, żeby PGNiG walczył o utrzymanie rynku. I to widać w bezwzględnych liczbach, bo od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, pozycja PGNiG w tym obszarze zdecydowanie wzrosła. Znaczy PGNiG zaczął odzyskiwać rynek i wypychać tych sztucznych pośredników i dzięki temu zaproponował zdecydowanie niższe ceny dla klientów indywidualnych i dla polskiego biznesu. I to jest absolutna zmiana jakościowa, bo rzadko staje się tak, że spółka Skarbu Państwa jest tak dobrze zarządzana i tak dobrze prowadzi swoją gospodarkę, że nie traci rynku, ale go po prostu odzyskuje. I to jest, jeżeli dzisiaj ktokolwiek szuka tych dobrych przykładów, dobrej zmiany w gospodarce, to jest między innymi właśnie sytuacja polskiego gazownictwa i PGNiG. Podobnie było również z samą infrastrukturą, ponieważ oprócz tego, że jest gaz system, gdzie są, bo dzisiaj rozmawialiśmy o przede wszystkim inwestycjach gaz systemu, a więc spółki Skarbu Państwa w 100% należący do polskiego państwa, która odpowiada za budowę tych największych gazociągów przesyłowych, w tym między innymi za gazociąg Baltic Pipe. To jest jeszcze tak, popularne są gazownie i gazociągi dystrybucyjne, te, które są znane wszystkim mieszkańcom Polski, te popularne gazownie, do których się przyłączamy. Ja pamiętam rok 2016, kiedy odpowiadając za nadzór korporacyjny, przyszedłem do firmy i Polska Spółka Gazownictwa, która jest największą tego typu spółką w Europie, ma ponad 10 tysięcy pracowników i 11 tysięcy kilometrów gazociągów dystrybucyjnych. Na stole leżał projekt, znowu przygotowany przez poprzeczników związanych z Platformą Obywatelską, redukcji zatrudnienia o 1500 pracowników po to właśnie, aby w sposób sztuczny obniżać po prostu rangę tej firmy, obniżać bezpieczeństwo funkcjonowania tej spółki. I to, co się w ostatnich latach stało między innymi ze spółką PSG, to jest dokładnie odwrotny prorozwojowy system. Właśnie ze względu na to, że gaz często jest potrzebny dla małego i średniego biznesu do rozwoju, a jest bardzo dużo obszarów, na przykład Mazowsze, na przykład województwo podlaskie, które potrzebuje dostępu do gazu, ponieważ trudno tworzyć nowe miejsca pracy w małym i średnim biznesie, kiedy brakuje tego podstawowego surowca. To, co się zdarzyło, to zmiana w ogóle sposobu myślenia na właśnie myślenie prorozwojowe. Nie dość, że spółka PSG nie zwolniła pracowników, to zaczęła zatrudniać i się rozwijać, a wyniki finansowe się poprawiły. To jest kwestia tylko podejścia takiego gospodarczego i myślenia o interesie gospodarczym. Ja nigdy nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co kierowało różnych menadżerów czy polityków, żeby osłabiać spółki Skarbu Państwa, które jednak muszą pełnić tą służalczą rolę dla całej polskiej gospodarki, być jak najbardziej efektywne kosztowo i dostarczać jak najtaniej swoje usługi.
Może łatwiej przejąć taką firmę. No, proszę niestety. Bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Janusz Niemiec.
Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Miałem takie zasadnicze pytanie. Mianowicie tutaj pan Janusz Kowalski nic nie wspomniał na temat Węgier. Mówił o Bułgarii, Słowacji i tych innych krajach, a Węgry wiem, że tam też podpisujemy jakieś takie umowy, ponieważ też mają problemy prawdopodobnie z gazem. Więc czy Węgry tutaj jakoś też wchodzą w grę? Następne pytanie to kto ma wpływ na to, żeby ujawnić raport NIK-u na temat właśnie tej sprawy gazu, umowy, bo PiS już jest trzeci rok przy władzy i jakoś to nie widać, żeby to się rozwiązywało. Natomiast kiedyś słyszałem, że prokurator już tam się zajął sprawą podpisania umowy przez Pawlaka i jakoś to ucichło. I trzecie pytanie. Jaki wpływ ma na tą bramę północno-gazową robioną właśnie przez Polskę? Jaki wpływ ma właśnie ten Nord Stream 2? Czy to jest jakaś sprawa wyścigu, konkurencyjności? No to tyle bym miał.
Dziękuję bardzo. Czy chociażby Nord Stream 2 może zablokować?
Bardzo, bardzo dziękuję. Nie może zablokować, ale bardzo dziękuję za te merytoryczne pytanie, odpowiadając konkretnie na te pytanie. Jeżeli chodzi o pytanie 2, to się właśnie w tej chwili dzieje. Pan minister Krzysztof Tchórzewski chce ujawnić ten raport, ale procedura związana z dokumentami niejawnymi jest taka, że potrzeba oczywiście do tego czasu, a pamiętajmy też, że toczyły się określone rozmowy i negocjacje między innymi w kontekście sporu w arbitrażu z Gazpromem, więc to jest kwestia również pewnej odpowiedzialności za państwo i momentu, w którym należy pewnego rodzaju kuchnię negocjacyjną ujawnić, ale jestem przekonany, że tutaj jest absolutna konieczność ujawnienia i pokazania tych negocjacji z lat 2009-2010 po to, żeby zobaczyć również, można powiedzieć, mapę rosyjskich wpływów w sektorze gazowym. Jeżeli chodzi o pytanie numer jeden, czyli Węgry, no to można powiedzieć, że my bezpośrednich relacji czy interesów, jeżeli chodzi o sektor gazowy, z Węgrami nie mamy. No Węgry mają specyficzną swoją sytuację, swoje
polityczne bardziej robią interesy
bardziej,
z Rosjanami.
Bardziej właśnie są związane jakby z Rosjanami ze względów właśnie geograficznych. Można powiedzieć w ten sposób uruchomienie naszych projektów gazowych i to jest właśnie taki pomysł polskiego rządu i potem wybudowanie połączeń z Czechami, ze Słowakami i też i z Węgrami może spowodować to, że w sposób realny staniemy się partnerem dla Węgier w dostarczeniu innego niż rosyjski gazu. Ale tu znowu wracamy do
właśnie,
tematu.
Jak się mówi o takim projekcie Via Carpatia, prawda, droga, tranzyt, to czy tutaj nie można by też takiej drogi gazowej?
Dokładnie tak jak ten projekt Via Carpatia, który jest największym projektem infrastrukturalnym, jeżeli chodzi o sieć po prostu drogową i transportową. Za chwileczkę oczywiście będzie mowa jeszcze o większym projekcie, czyli budowie największego lotniska w Europie Środkowo-Wschodniej, w okolicach Warszawy. Tutaj tym promotorem tego projektu i ta walka, która była toczona w Europie, no, europoseł Tomasz Poręba, myślę, że to jest jego wielki sukces życiowy, że ten projekt jest realizowany. Mowa oczywiście o Via Carpatii. To tak właśnie tym projektem, odpowiedzią na potrzeby również Węgrów, mogą być właśnie realizacja tych połączeń ze Słowakami, z Czechami, ale najpierw muszą być nasze połączenia północne wykonane. Natomiast jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to jest tak, że to jest projekt wymierzony w interesy Polski, Białorusi, a przede wszystkim Słowacji i Ukrainy. I oczywiście on bezpośrednio nie zagraża polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu, bo mamy swoją własną odpowiedź, ale w sposób absolutny zagraża całej Europie Środkowo-Wschodniej, uzależniając część państw w sposób infrastrukturalny, bo Polska też ma pewną przepustowość sprowadzenia innego niż rosyjskiego.
Jak się to ma do bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i takich słów, które co chwilę gdzieś tam padają.
Ojciec oczywiście zadaje w tej chwili retoryczne pytanie, na które to jest oczywiście gra interesów i Niemcy i Rosjanie bezwzględnie realizują swoje geopolityczne i gospodarcze interesy i naprawdę za nic mają mówienie o solidarności energetycznej. I tak zawsze zachęcam właśnie tych fascynatów, mówienia o wspólnym języku w Unii Europejskiej, aby zachęcili stronę niemiecką, aby mówiło o wspólnym języku i wspólnych interesach i wspólnym patrzeniu się na polskie sprawy i na sprawy Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście Gazpromu i Władimira Putina. Tak oczywiście nie jest nawet ostatnie wydarzenia, więc no pierwszy atak chemiczny na obywatela, europejskiego po II wojnie światowej. Chodzi oczywiście o Wielką Brytanię i pewnego rodzaju szok związany z tym. Nadal nie spowodował tego, że zmieniona została pewna narracja i pewne postrzeganie reżimu Władimira Putina. I niestety to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to nastawienie Komisji Europejskiej, takie ulgowe traktowanie Gazpromu i Władimira Putina po to, żeby ze względów politycznych nie zadrażniać, absolutnie nie służy interesom Europy Środkowo-Wschodniej. I tutaj ta determinacja polskiego rządu, determinacja pana prezydenta Andrzeja Dudy, wpisująca się w tą politykę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest najlepszą po prostu odpowiedzią, zmusza inne państwa do tego, aby jednak w pewnym momencie stanęły za polskim głosem, a my jesteśmy głosem nie jednostkowym, ale reprezentujemy w tej sprawie całą Europę Środkowo-Wschodnią.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za państwa też głosy, za uwagę. Zapraszam na program też do Radia Maria. Myślę, że temat jeszcze poszerzymy o ropę, która też jest ważnym surowcem energetycznym. Dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.